Zapraszamy na audycję Zielona Energia. Gościem Marcina Fijołka będzie Wojciech Jakubik z portalu biznesalert.pl. W audycji poruszymy temat, czy dostępne zasoby odnawialnych źródeł energii kiedyś się skończą.
Dzień dobry, Wojciech Jakubik, tak, portal biznesalert.pl. Dzień dobry.
Tak, pozdrawiam w podróży, dzień dobry.
Zielona Energia.
Kłaniamy się nisko, a porozmawiamy właśnie nie o podróżach, co prawda, ale o kwestiach trochę związanych z tym wszystkim, co przez ostatnie tygodnie i miesiące i przez pewnie kolejne tygodnie i miesiące będzie odmieniane przez wszystkie przypadki, czyli transformacja energetyczna, odnawialne źródła energii. No i to tak naprawdę wszystko, co związane z nimi. Chciałem zapytać na początek o kwestię, która mam wrażenie dla wielu osób jest cały czas zagadką, jest cały czas taką wątpliwością, czy to się w ogóle uda. No mówiąc wprost, czy te dostępne zasoby w ramach odnawialnych źródeł energii kiedyś się skończą?
Odnawialne źródła energii są napędzane źródłami, które się odnawiają, to znaczy światło słoneczne jest przez kilka miliardów lat, każdego dnia będzie zapewniać energię, jeżeli ktoś będzie używał fotowoltaiki. Wiatr powinien wiać na kuli ziemskiej w różnych miejscach regularnie. Natomiast cały czas wadą źródeł odnawialnych jest fakt, że one pracują nieregularnie, właśnie w zależności od pogody. W sposób oczywisty fotowoltaika nie zapewnia energii w nocy. Farmy wiatrowe zapewniają ją w zależności od wiatru. Także w zależności od siły tego wiatru mamy więcej lub mniej energii z tych źródeł. I one są kolejnym potencjalnym źródłem bezpieczeństwa energetycznego, ale nie samodzielnie. To dlatego transformacja energetyczna w wydaniu Polski, Francji, Szwecji, Holandii, tych wszystkich krajów, które przypominają o energetyce jądrowej, ta transformacja uwzględnia także stabilizator w postaci reaktorów jądrowych, które te kraje mają, a my chcemy mieć.
Zielona energia.
No właśnie, trochę jest tak, że przecież powie ktoś to bez jakichś wielkich szczegółowych wniosków. Nie zawsze wieje, nie zawsze świeci. Pytanie, czy ta energia z tych właśnie OZE, odnawialnych źródeł energii, nie mogłaby być w jakiś sposób zmagazynowana? Na przykład jak już mamy przez ten tydzień wakacyjny nieustające słońce albo w październikowy wiatr przez tydzień, to czy nie moglibyśmy tego zmagazynować na później?
Na później, na kilka godzin później, może nawet dzień. Oczywiście tak, na razie nie na wystarczającą skalę, dlatego nie mamy tego świętego grala energetyki w postaci magazynów energii wielkiej skali, które pozwoliłyby na przykład utrzymywać energię ze słońca w zapasie przez jakiś sezon, czyli z letniego na zimowy przenosić tę moc. Mamy rozwiązania wodorowe, które są na razie bardzo drogie, które nie weszły do użytku nigdzie na świecie, które teoretycznie pozwalałyby te nadwyżki energii zamieniać na wodór, który mógłby być składowany i po dłuższym czasie wykorzystany znowu do wytworzenia energii, ale nie jesteśmy jeszcze w tym miejscu, dlatego rozsądne planowanie transformacji energetycznej musi uwzględniać zastępowanie na przykład węgla czy gazu, paliw kopalnych, innym stabilizatorem. No i Polska i inne kraje, które stworzyły wielki sojusz na rzecz energetyki jądrowej na COP28, mówią właśnie o reaktorach jądrowych.
To melodia przyszłości, bo ta polska elektrownia atomowa dopiero jest w fazie podpisów, kontraktów, umów i tego wszystkiego, co jest wymagane na tym preetapie, ale zastanawiam się, co dalej z tymi paliwami kopalnianymi, czy to jest tak, że one znikną w ogóle z naszego horyzontu?
One w latach 20. nie znikną na pewno, bo w Polsce brakuje elektrowni. Według Urzędu Regulacji Energetyki będzie nam brakowało prawie 5 gigawatów mocy w 34 roku, czyli już prawie w połowie lat 30. Dlatego też nie możemy wyłączać energetyki węglowej. Będziemy ją subsydiować, będziemy płacić za politykę klimatyczną związaną z emisją CO2 przy produkcji energii z węgla, ale to mamy na stole. To jest źródło naszego bezpieczeństwa dzisiaj. I dopiero w latach 30. będzie coraz więcej elektrociepłowni gazowych o mniejszej emisyjności, zaopatrywanych gazem spoza Rosji, dzięki temu, że mamy terminal, będziemy mieli pływający terminal. Przy okazji będzie coraz więcej źródeł odnawialnych, ale ten atom jest niezbędny właśnie po to, żeby zastąpić w latach 30. węgiel w roli stabilizatora energetyki już bez emisji CO2, bo wytwarzanie energii w reaktorach jądrowych nie wiąże się z emisją CO2.
Zielona energia.
A co powiedziałby pan tym, którzy trochę w roli adwokata diabła może mogą zasugerować, a zostańmy przy tym węglu, miejmy też dodatkowe, stabilne źródło energii, nie tylko związane z atomem czy OZE. Dlaczego od tego węgla musimy odchodzić?
W latach 20. nie odejdziemy tak szybko od węgla, jak niektórzy by chcieli, bo nie mamy wyjścia. Przez to, że budowaliśmy za mało elektrowni i stabilizatorem pozostaje węgiel, do którego będziemy dopłacać. Jest na to zgoda z Komisją Europejską, więc tak musi być, ale węgiel będzie coraz mniej rentowny. Zasoby są coraz niżej. Rentowność pracy tego sektora jest możliwa do zakwestionowania, chociażby przez to, że Polska Grupa Górnicza znowu dostanie 7 miliardów złotych kroplówki od państwa, przez to, że ona sobie nie radzi na rynku, chociaż ceny węgla w ostatnim czasie też były rekordowe w dobie kryzysu energetycznego. Więc to wszystko przekonuje, że warto kiedyś odejść od tego węgla, ale właśnie w sposób bezpieczny. To znaczy zwolennicy status quo mylą się tak samo jak ci, którzy mówią, że jutro zrobimy transformację energetyczną i jutro porzucimy węgiel. W latach 20. on musi być z nami. Być może uda się go z energetyki wycofać wcześniej niż w 49 roku, który jest wymieniony w umowie społecznej z górnikami, ale nie jutro.
To jeszcze jedno pytanie o same OZE. Dużo mieliśmy ostatnio dyskusję i w polskim parlamencie i szerzej w opinii publicznej na temat wiatraków przy okazji ustawy, która miałaby zliberalizować prawo dotyczące stawiania takich elektrowni wiatrowych. No i właśnie pytanie o bezpieczeństwo tego rodzaju źródeł energii. Jak one powinny być blisko, czy też daleko postawione od domów czy od parków narodowych, by no, nie wywoływały tego hałasu i były nie tylko przynoszące energię, ale też i bezpieczne i ciche.
One mogą pracować bezpiecznie, mogą być kolejnym źródłem energii, które nie jest oczywiście idealne, ale nie ma idealnego źródła. One wymagają surowców krytycznych, które w dużej mierze pochodzą z Chin, więc są elementem całkiem nowej, starej dyskusji o bezpieczeństwie poprzez dywersyfikację, poprzez unikanie zależności od takiego gracza, jakim kiedyś była Rosja, a teraz mogą być Chiny w sektorze odnawialnej energetyki, ale te źródła mogą bezpiecznie być stawiane na przykład w odległości 500 metrów od zabudowań. To był przedmiot kompromisu ustępującego Ministerstwa Klimatu z branżą energetyki wiatrowej. Ten kompromis został podważony przez inny kompromis polityczny wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, który kazał stawiać wiatraki 700 metrów od zabudowań, słynną już poprawką Marka Suskiego. Z kolei posłowie mówili o 300 metrach, czyli podważeniu kompromisu w drugą stronę, a teraz słyszymy o tym, że już ten nowy pomysł, który zostanie przedstawiony przez nowy rząd Donalda Tuska, ma zakładać właśnie 500 metrów. No i to jest dobry pomysł, bo mieliśmy konsensus wokół tej sprawy, ale wyszła wielka polityka.
No tak, ale co by pan powiedział tym, którzy się po prostu obawiają tych wiatraków stawianych gdzieś tam blisko domów? Trochę tych mitów w sieci, mitów półprawd krąży dotyczących czy to bezpieczeństwa, czy to hałasu, czy to wpływu na środowisko takiego wiatraka. Czy to mamy dobrze zbadane, mówiąc wprost?
Oczywiście tak, to znaczy wiatraki wydają dźwięki i dlatego między innymi powinny być oddalone od zabudowań. 500 metrów to jest kompromis ustalony w oparciu o naukowe i jeżeli to nie przekonuje kogoś, a można przeczytać o tym skutków regulacji, można zapoznać się z licznymi materiałami analitycznymi na ten temat, no to będzie trudno przekonać do czegokolwiek, bo tak samo są protesty przeciwko liniom elektroenergetycznym, przeciwko sieciom telekomunikacyjnym. Mamy takie czasy, że ludzie chcieliby mieć wszelkie możliwe usługi, ale bez konieczności patrzenia na infrastrukturę, która je zapewnia. Energetyka wiatrowa na lądzie w Polsce może być bezpiecznie rozwijana przy dochowaniu odpowiednich standardów, które mogą odpowiednio przygotować politycy.
Ostatnie pytanie, czy ta energetyka, czy to wiatrowa, czy to słoneczna, obniży nam ceny energii, bo na końcu wiele osób nie chce też być ofiarą w tym znaczeniu, że zapłaci za tę transformację energetyczną po prostu w wyższych rachunkach za prąd czy gaz.
Tak. Na razie mamy boom fotowoltaiki przez to, że obniża ona rachunki, bo autokonsumpcja pozwala kupować mniej energii od tak zwanej elektrowni, u której płacimy tenże rachunek. Natomiast energetyka odnawialna nie da jutro rewolucji na rachunku. W ogólnym rozrachunku duet energetyki odnawialnej i atomowej ma narastać bezpieczeństwo dostaw, realizację polityki klimatycznej i właśnie niższe ceny energii dla odbiorców. Nie ma idealnego rozwiązania, potrzebna jest zrównoważona polityka, która godzi te racje.
No to będzie pewnie nie raz, nie dwa okazja i temat do rozmów, bo tak jak rozmawiamy, bardzo jesteśmy chętnie. Może nie u progu, ale pewnie gdzieś na początku tej transformacji. Wojciech Jakubik.
Była to audycja Zielona Energia. Materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.